Chwała Bogu, bracia i siostry. Cieszę się także, tak jak Błażej, że was widzę. Chciałbym dzisiaj rozpocząć to kazanie od takiej przypowieści, która myślę, że może się trochę rzadziej pojawia, albo rzadko. A jest ona zapisana w 16 rozdziale Ewangelii Łukasza i będę czytał od 1 do 8 wersetu. A mówił też do swoich uczniów. Był pewien bogaty człowiek, który miał zarządcę i ten został oskarżony przed nim o to, że roztrwonił jego mienie. I gdy go zawołał, powiedział mu, cóż to słyszę o tobie? Zdaj rachunek ze swojego zarządzania, gdyż nie będziesz mógł już zarządzać. I powiedział zarządca do siebie. Co uczynię, gdyż Pan mój odbiera mi zarządzanie? Kopać nie mam siły, a żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, żeby mnie przyjęli do swoich domów, gdy zostanę odsunięty od zarządzania. I przywołał pojedynczo do siebie każdego z dłużników swojego Pana i powiedział pierwszemu, ile jesteś winien mojemu Panu? A on powiedział, 100 baryłek oliwy. I powiedział mu, weź swój zapis dłużny, usiądź i szybko napisz 50. Potem drugiemu powiedział, a ty ile jesteś winien? A on mu powiedział, 100 korców pszenicy. I powiedział mu, weź zapis swój dłużny i napisz 80. I pochwalił Pan niesprawiedliwego zarządcę, że uczynił roztropnie, gdyż synowie tego wieku roztropniejsi są od synów światłości w swoim pokoleniu. Taka przypowieść. I można by się było zastanowić, co to w ogóle robi w Bożym Słowie. No bo trochę mamy taką tu historię, która by się nadawała na jakąś akcję jakiegoś filmu fabularyzowanego o złodziejach. No bo tutaj, prawda, mężczyzna został oskarżony, w sumie nie wiemy, czy słusznie, że roztrwania mienie swojego pana. No i żeby sobie zapewnić lepszy żywot, po tym jak go odprawią, to, że tak powiem, ogołocił swojego pana z, jak tu czytamy, 20 korców pszenicy i 50 baryłek oliwy. Baryłka oliwy w tamtym czasie to było 40 litrów, czyli to mamy 4000 litrów oliwy. Jeden korzec miał między 350 a 420 litrów, jeśli chodzi o pszenicę, więc to też razy 20, więc to można by było powiedzieć mnóstwo towaru. I on mu to, że tak powiem, zabrał na swój użytek. Trochę takie, można byłoby się wydawać, o co tu chodzi, no to w ogóle... Pan Jezus tak powiedział taką przypowieść i w sumie no co, no przecież nam nie mówi, że mamy kraść, przecież nie o to mu chodzi. Ale Pan Jezus później podaje wyjaśnienie. I to wyjaśnienie jest od wersetu 9 dalej. I ja wam mówię, czyńcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości, aby gdy się skończy, przyjęli was do wiecznych przybytków. Wierny w najmniejszym i w wielkim jest wierny, a w najmniejszym niesprawiedliwy jest i w wielkim niesprawiedliwy. Jeśli więc w niesprawiedliwej mamonie nie staliście się wierni, kto wam powierzy prawdziwą wartość? A jeśli w tym, co cudze, nie staliście się wierni, kto wam da wasze własne? Żaden sługa domu nie może służyć dwóm panom, gdyż albo jednego znienawidzi, a drugiego będzie miłował, albo do jednego przylgnie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. I czytamy to wyjaśnienie i myślę, że te wersety, że nie możemy służyć Bogu i mamonie są zrozumiałe, że nie można kochać Pana Jezusa i jednocześnie kochać pieniędzy, bo zawsze gdzieś człowiek trafi na wybór i znajdzie się problem. Natomiast trochę myślę, że jest takie wrażenie, że co to ma wspólnego właściwie z tą przypowieścią? No nie, no bo w tej przypowieści czytamy o tym, że ten mężczyzna zabrał te pieniądze, ten Pan go w ogóle pochwalił za to jeszcze, że to zabrał. Takie to jakieś jest trochę dziwne. Oczywiście Pan Jezus nie namawia nas do cwaniactwa i do grabienia mienia innych ludzi. Nie, Pan Jezus pokazuje, że warto mieć dobrą opinię albo warto mieć względy u innych ludzi. Ja myślę, że ten Pan pochwalił swojego zarządcę dlatego, że on został oskarżony o to, że trwoni jego mienie. Czyli, że źle go używa, że w jakiś sposób go... marnotrawi to, co mu ten pan powierzył do zarządzania. A ten mężczyzna, może niezbyt miło, ale pokazał mu trochę, że tak naprawdę potrafi zarządzać tym majątkiem i potrafi z niego zrobić użytek. Dla siebie w tym przypadku. już, dlatego że Pan go zwolnił. Więc zrobił dla siebie użytek taki, że dał tym ludziom te rzeczy i przez to oni później go przyjęli gdzieś tam, z tego co tu czytamy, przyjęli go do siebie, czyli chyba na służbę jakąś też go przyjęli do siebie. Pokazał w ten sposób, że on potrafi zarządzać tym majątkiem i potrafi wykorzystać go w taki sposób, żeby to, co mu jest potrzebne, otrzymać. I Pan Jezus mówi tu w tym wersecie następnym, czyli w 9, czyńcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości. Oczywiście ponownie myślę, że to też tu jest jasne. Pan Jezus nie namawia nas do tego, żebyśmy, nie wiem, kupowali innych ludzi sobie, bo to też nie o to chodzi. Ale chodzi o to, w jaki sposób postrzegają nas ludzie, którzy są niewierzący. Ludzie niewierzący też w jakiś sposób patrzą na nas jako na ludzi wierzących i mogą na nas spojrzeć bardzo, bardzo różnie. W pierwszym liście do Tymoteusza, w 3 rozdziale, przeczytam. Przeczytam 1 i 7 werset. Momencik, bo mi się coś gubi. Już się drugi raz pomyliłem. Teraz dobrze. Mam. Czyli przeczytam 1 i 7 werset. Godne zaufania jest to słowo. Jeśli ktoś pragnie biskupstwa, pragnie dobrego dzieła. I werset 7. Powinien też mieć dobre świadectwo od obcych, aby nie wpadł w pohańbienie i w sidła diabła. Czytamy tutaj, bracia i siostry, że jak ktoś chce być biskupem, to powinien być jednym z takich wymogów bycia biskupem. Tutaj jest to, że powinien mieć dobre świadectwo od obcych. No i wydawałoby się, myślę, nam tak na pierwszy rzut oka, że trochę to tak niekoniecznie chrześcijańsko, no bo właśnie Kościół to taki powinien być prześladowany, to ci obcy to najczęściej mają takie złe zdanie przecież o Kościele, nie? A tutaj czytamy, że biskup powinien mieć dobre zdanie od obcych. I myślę, że chodzi o to, że dlatego, też o to dlatego, że różne są sytuacje i nie zawsze jest tak, że chrześcijanie są systemowo prześladowani. Czasami tak, czasami mamy wolność, tak jak u nas, jak to Błażej już dzisiaj trochę podkreślił. I wtedy dobrze jest, a właściwie nawet powinno tak być, że my, jako ludzie wierzący, powinniśmy mieć dobrą opinię u ludzi z tego świata. Bo wiecie, jest duża różnica między tym, kiedy ktoś prześladuje mnie za to, że jestem wierzący i tak naprawdę nie ma absolutnie żadnego powodu, żeby on mnie prześladował, ale on jednak mnie prześladuje dlatego, że jestem wierzący, a jest różnica między tym, kiedy ktoś mnie prześladuje dlatego, że no, jestem wierzący, ale głównie to prześladuje mnie dlatego, że biję go Biblią po głowie, że generalnie jestem opryskliwy, niemiły i zwracam mu na wszystko uwagę. To jest trochę różnica. Kiedy ktoś cię prześladuje z tego powodu, to nie znaczy, że ktoś cię prześladuje z powodu Ewangelii. To znaczy, że ktoś cię prześladuje z powodu tego, że jeszcze musisz trochę przemienić swoje myślenie. Więc takie sytuacje też mają miejsce i myślę, że Boże Słowo nam tu pokazuje, też w tym fragmencie, że człowiek wierzący powinien mieć taką opinię dobrą. Taką opinię, kiedy inni ludzie niewierzący patrzą na niego i mówią, chcę tam iść do tego kościoła, chcę zobaczyć, co ten człowiek takiego ma. I nie chodzi o to, oczywiście, żeby się do tego zmuszać, ale w pewien sposób chodzi o to, aby mieć to na uwadze, bo przecież inni ludzie niewierzący, to nie są dla nas cele do ewangelizacji, jak takie, wiecie, worki z tarczami, do których się strzela z łuku i albo ustrzelisz, albo nie, tylko to są inni ludzie, którzy potrzebują Ewangelii. I to, w jaki sposób się do tego człowieka drugiego będziemy odnosić, ma ogromne znaczenie. Wiecie, myślałem dzisiaj trochę o Indiach i czytałem właśnie o pracy pastora Abrahama i o tym, jak tam wyglądają ewangelizacje. I pomyślałem sobie, że trochę tego nie rozumiem. No bo wiecie, jest tam teoretycznie, może nie systemowe, ale dość duże prześladowanie. Hindusi wynoszą 78,2% ludności i generalnie tam się już tak dość powszechnie wśród nich mówi, że jak są innowiercy, to się trzeba ich najlepiej pozbyć. I to nie jest jeszcze systemowe prześladowanie, dlatego że Indie twierdzą, że są krajem świeckim i nie faworyzują żadnej religii, natomiast na wielu płaszczyznach to widać, że ta faworyzacja jest dość mocna w kierunku hinduizmu i gdzieś tam oni w taki sposób toczą walki i nawet no, dochodzi do takich sytuacji, że ktoś jakiegoś chrześcijanina zabije i za bardzo tam nawet pomału nie trafi do więzienia. bo też już czytałem trochę takich historii. No i mogłoby się nam wydawać w takim razie, jak to jest możliwe, że ci ludzie robią ewangelizację i słuchajcie, oni robią takie ewangelizacje jak tak mi się kojarzy, jak takie stare ewangelizacje u nas w Polsce, czyli wiecie, są wielkie banery na rynku po prostu, czy tam może nie na rynku, ale na jakimś targu ustawiają scenę, tam przychodzi po prostu pełno ludzi, oczywiście Indie są wielkie, więc tam potrafi po 80 tysięcy ludzi przyjść i to nie jest wcale dużo i jest taka ewangelizacja. I wiecie, jest taka ewangelizacja, 70 tam ileś procent ludzi jest tymi Hindusami i nikt nikomu nie doniesie. I nikt tam nie dzwoni i mówi, słuchajcie, chrześcijanie tu organizują ewangelizację, trzeba tu ich atakować. Oczywiście zdarzają się takie sytuacje i trzeba się wtedy szybko zwijać, ale generalnie, słuchajcie, te ewangelizacje tam postępują i to tak w dość dużej materii. Nie tylko ten kościół, do którego tam przynależy pastor Abraham, ale w ogóle różne kościoły, słuchajcie, organizują tam dość duże ewangelizacje i jakby nikt nic nie robi. Jak ci ludzie, którzy przychodzą na tę ewangelizację, nie dzwonią tam po swoich bardziej radykalnych kolegów. Myślę, że to jest tak dlatego też, między innymi, że tamtejsi ludzie, którzy nie są aż tak radykalni, nie mają wcale takiej złej opinii o tych chrześcijanach. Bo wiecie, gdyby chrześcijaństwo kojarzyło im się, jak z kolei w takich bardziej krajach, gdzie mamy takie prześladowanie systemowe z czymś bardzo negatywnym, to tam wystarczyłoby, żeby się ktoś dowiedział, że jesteś chrześcijaninem i by na ciebie doniósł. A tutaj, słuchajcie, ta dobra opinia u tych ludzi niewierzących w pewien sposób ich chroni i zachęca do tego, żeby ludzie do tego kościoła w ogóle przyszli. Co zrobić, żeby mieć dobrą opinię u ludzi niewierzących? Takie pytanie się pojawia w takiej sytuacji. Co takiego trzeba zrobić? Myślę, że trzeba z nimi spędzić czas i mieć z nimi relacje. Trzeba w nich trochę zainwestować. Czy to jest... Chcę, żebyście mnie dobrze zrozumieli, to nie chodzi o to, żeby zrobić taki trik, że ja teraz w nich zainwestuję, a potem mi się zwróci. To nie chodzi o to, że to jest lokata. Ale chodzi o to, że ludzi niewierzących trzeba poznać. Trzeba im dać być niewierzącymi, bo ci ludzie, prawdopodobnie wielu z nich od razu nie będzie chciała być wierząca. I trzeba spędzić z nimi trochę czasu i trochę ich poznać. I myślę, że to jest bardzo wartościowe, a jeśli w naszym życiu jest Jezus, to oni na pewno go zobaczą. Wiecie, kiedyś w Polsce... było prześladowanie narodu żydowskiego, jak pewnie wielu z was wie, był Holokaust i w tamtym czasie po prostu jak ktoś był Żydem, to trafiał do obozu albo w ogóle go od razu Niemcy zabijali. I wielu Polaków, co jest zresztą dość znane nawet na całym świecie, Żydom pomagało w jakiś sposób. Czytałem nawet taką historię, że gdzieś w jakimś sklepie po prostu ludzie wnosili pojedynczo, tam było z 50 tych ludzi, wnosili pojedynczo cegłówki i z tych cegłówek ustawiano ścianę, a za tą ścianą schowani byli Żydzi, którzy tam potem przeżyli wojnę. I jakimś cudem zastanawiałem się nad tym, jak do tego w ogóle doszło, że wiecie, że ci Żydzi, no ktoś nadstawił za nich karku tak w bardzo poważnej materii, ponieważ jeżeli ktoś to by się wydało, to ci wszyscy ludzie by zostali rozstrzelani. Więc to nie jest tak, wiecie, że to tam no, dostałby karę za ukrywanie Żyda, nie tam 200 zł. To nie o to chodziło, to ktoś był gotowy poświęcić swoje życie, i to niekoniecznie zawsze to byli ludzie wierzący, żeby uratować tych Żydów. To się wydaje aż takie trochę może dziwne. Tym bardziej, że po tym okresie... hitlerowskim, gdzieś zaczęła się robić troszkę taka nagonka na Żydów i do dzisiaj w naszym języku pozostały słowa, które pochodzą z języka żydowskiego i są negatywnie nacechowane. Na przykład mój wujek, który jest Żydem, jak tu przyjeżdża, zawsze się z tego śmieje, że w Polsce słowo bachor znaczy niegrzeczny chłopiec. Bachor to jest taki niegrzeczny chłopiec, tak mówimy, jak ktoś jest niegrzeczny, jakiś chłopczyk, to mówimy, że to jest bachor. Po żydowsku bachor to jest po prostu, po hebrajsku to jest chłopiec, po prostu. Czyli tak się to wiąże, nie? Że tak jakby gdzieś tam w naszym języku nawet pozostała taka naleciałość niechęci do tego narodu żydowskiego, a jednak mimo wszystko ci ludzie byli gotowi oddać pomału swoje życie za to, żeby tych ludzi ratować. Czy my, bracia i siostry, jesteśmy takim świadectwem dla ludzi niewierzących, że kiedy oni potrzebują pomocy, to jesteśmy gotowi im pomóc? Czy jesteśmy gotowi nieraz zrezygnować z siebie i może ze swoich przyzwyczajeń dla ludzi, dla ludzi niewierzących. Jak wziąłem ślub z moją żoną i zaczęliśmy razem jakby być w kościele, to brat mojej żony czasem przyjeżdżał do nas na kawę. Jak u nas był, to myśmy po prostu tacy byliśmy, więc myśmy go zasypywali wszystkim tym, co się dzieje w kościele. Zasypywaliśmy go, jaka była konferencja, a co było na nabożeństwie i tak dalej. I długo nie trzeba było czekać, bo mam wrażenie, że już gdzieś tak po 3-4 tygodniach szwagier po prostu przestał nas odwiedzać. Nie dziwię mu się w ogóle. Jakoś tak chyba nam się trochę rozmowa nie kleiła. No bo by tylko o tym kościele i o tym kościele i o tym kościele i oni jakby tak generalnie nie chciał za bardzo spędzać z nami czasu. A kiedyś pewnego dnia szwagier pojechał w niedzielę na ryby. I moja żona powiedziała, słuchaj, ja tam pojadę go odwiedzić, on mnie weźmie tu z domu, a ty jedź do kościoła. I w ogóle miałem chyba wtedy, to było jeszcze przed COVID-em, miałem wtedy jeszcze witanie w zborze, więc przyjechałem tu wcześniej trochę i patrzę i widzę, że Michał stoi i wita ludzi. I to nie było też takie aż szokujące, bo Michał też często witał ludzi, ale chodziło o to, że ja po prostu się pomyliłem, bo pomyliłem tygodnie. I jakoś tak, nie wiem dlaczego tak zrobiłem, ale słuchajcie, ja lubię chodzić do kościoła, ja naprawdę lubię przychodzić do nabożeństwa, mnie to cieszy, ale wsiadłem do tego samochodu i pojechałem na te ryby. I bez wędki, żeby nie było. To nie tak, że pojechałem sobie połowić ryby, bo też wtedy jeszcze nie miałem wędki. I przyjechałem, mój szwagier mnie widzi i mówi, Kościu, co ty tu robisz? Ty taki kontrowertysta, w kościele nie jesteś. Tak patrzy na mnie taki zszokowany. No i trochę tam porozmawialiśmy o tych rybach, pogadaliśmy, posiedzieliśmy i teraz jakąś tam mamy relację. Ostatnio nas Przemek zaprosił do restauracji McDonald's. No, nie jest to restauracja, ale pojechaliśmy razem właśnie, bo nas zaprosił, chciał, żebyśmy spędzili trochę czasu i tak co jakiś czas przyjeżdża, my tam przyjeżdżamy, widujemy się i tak dalej, i znamy się. I on, słuchajcie, on wie, że my chodzimy do kościoła i czasem nawet o coś pyta, ale wiecie, my go nie atakujemy, my go nie zasypujemy i jakąś relację w ten sposób dzisiaj mamy i jakieś tam czasem prywatne rzeczy my jemu, czy on nam może powierzyć. Mam trochę takich znajomych, jak jeszcze nigdy nie słyszeliście, to wam powiem, zdradzę trochę taki sekret, że mam trochę takich znajomych, z którymi gram w gry planszowe. Ja generalnie lubię gry planszowe, grywam ze znajomymi w gry planszowe i wielu z tych ludzi jest niewierzących. Ale zauważyłem i nie wiem, czy to jest jakaś prawidłowość, już się trochę z tego śmierzę, słuchajcie, połowa ludzi, z którymi gram w gry planszowe, a jest ich około 30, to są ludzie wierzący. I to nie są ludzie z naszego kościoła. Ja ich poznałem przez granie w gry planszowe i dowiedziałem się, że są wierzący. Nie wiem, czy jakiś to jest jakiś trend dzisiaj w kościele, granie w gry planszowe, nie mam pojęcia, ale po prostu strasznie dużo ludzi. I głównie spotykamy się u takiego jednego małżeństwa, oni nie są wierzący i oni zawsze mi mówią, że oni wiedzą, że ja jestem wierzący, że po tych innych to może jakby tak krócej ich znali, to by się nie dowiedzieli, ale po mnie to oni zawsze wiedzą, że ja jestem wierzący i z jakiejś tak trochę mnie to cieszy. Nawet się ze mnie śmiali, że jak zmieniłem, jak dostałem swoją pierwszą pracę, czyli zacząłem pracować w zagrodzie, to mnie pytają, no i co, jak ta nowa praca? Ja mówię, super, rano jest modlitwa. I się śmiali ze mnie, że to, co ja potrafię powiedzieć o super pracy, to, że rano jest modlitwa, nie? A nie, że, nie wiem, coś tam może innego, nie jakieś benefity czy coś, tylko, że jest modlitwa rano, nie? Że to był argument po prostu, że praca jest super. I wiecie, jeżeli w naszym życiu jest Jezus, to nie trzeba tych ludzi atakować tym Jezusem. Oni się prędzej czy później dowiedzą, że jesteśmy wierzący. A też warto z tymi ludźmi spędzić czas, ich wysłuchać i dowiedzieć się, że tak naprawdę co im leży na sercu, bo nie chcę takiego czegoś mówić, ale może się kiedyś okazać, że wiecie, ta znajomość z tymi ludźmi niewierzącymi nam się przyda. To nie chodzi o to, żeby się przyjaźnić z ludźmi niewierzącymi po to, żeby się nam to przydało, ale chodzi o to, żeby ci ludzie niewierzący nie byli dla nas kimś takim gorszym, nie? Że wiecie, że ludzie z ludźmi wierzącymi to ja mogę porozmawiać, z ludźmi wierzącymi to ja im mogę powiedzieć swoje prywatne rzeczy, ale ludziom niewierzącym to już tak nie bardzo. Bo wiecie, to potem czuć i kiedyś prędzej czy później, jak oczywiście wiadomo, że też bym tego nie chciał, ale wiem, że prędzej czy później do tego dojdzie, jak kiedyś po prostu zaczną w nas rzucać kamieniami, a do tego może dojść, to ten ktoś się w tej piwnicy ukryje. A jak nie będziesz miał nikogo, kto cię w piwnicy ukryje, to może być gorzej. Wiecie, mówię tak o tych zażyłych relacjach, bo myślę, że czasem unikamy relacji z ludźmi niewierzącymi. z takiej prostej obawy, trochę tu mówiłem o obawach na swoim poprzednim kazaniu, z takiej prostej obawy, że ci ludzie nas trochę wciągną do świata. Że wiecie, że jak będę miał taką zażyłą relację z tymi ludźmi niewierzącymi, no to siłą rzeczy oni nas po prostu wciągną z powrotem, nie? Ale wiecie, też mówiłem właśnie ostatnio o tej dojrzałości i wiecie, myślę, że ta dojrzałość powinna polegać na tym, że to ci ludzie powinni się trochę w cudzysłowie bać mieć z nami zażyłą relację, że my ich wciągniemy do kościoła. No bo to tak powinno wyglądać, że to siłą rzeczy ten Jezus, który jest w nas, powinien pociągać tych ludzi, a nie ten świat, który jest w tych ludziach, powinien pociągać nas. To powinno w drugim kierunku iść. Pan Jezus spędzał mnóstwo czasu z grzesznikami, celnikami i wiecie, nigdy go nie wciągło w jakieś operacje finansowe, nigdy go nie wciągło to w jakieś grzechy, tylko wręcz przeciwnie, wręcz ludzi przyciągało do Niego. I myślę, że to jest takie niesamowicie ważne, żeby, kiedy jestem gotowy po prostu na to, bo wiadomo, że wiecie, różne są, o tym też mówiłem ostatnio, etapy w naszym życiu, ale kiedy jestem na to gotowy, po prostu poznawać też ludzi niewierzących i móc im pokazać swoim życiem, jaki ja jestem, a jeśli jestem w Jezusie, to właśnie to powinno być widać i gdzieś tam móc tym ludziom, umieć tym ludziom też pomóc, bo oni nie potrzebują tylko takiej pomocy, że potrzebują zbawienia, Ewangelii, cudownych znaków w postaci uzdrowień i takich rzeczy, ale potrzebują też takiej prostej, zwyczajnej pomocy. Takiej prostej, zwyczajnej pomocy, której okazywanie jest okazywaniem ludziom miłości, a jak często myślę, że słyszymy, właśnie po tym się poznaje ludzi wierzących, że mają wzajemną miłość. Tyle się chciałem dzisiaj, bracia i siostry, podzielić, abyśmy przemyśleli w naszych sercach, jakie mamy podejście do ludzi niewierzących i czy może trochę nie trzeba by było tego skorygować, i może nie trzeba by było trochę bardziej wyjść do tych ludzi, żeby oni mogli też lepiej poznać Kościół, bo jeśli nie poznają nas, to nigdy, może nie nigdy, ale będzie dużo trudniej, żeby poznali Jezusa. A teraz zapraszam, powstaniemy już do modlitwy. Dzisiaj nie będziemy mieli drugiej części uwielbienia, także po tym jak zakończymy modlitwę, to będzie to też koniec naszego nabożeństwa. Panie Jezu, tak Ci dziękuję za to, że Ty zbawiłeś nas, Panie, że Ty wyrwałeś nas z tego świata, z grzechu, Panie, z ciemności. Dziękuję Ci za to, ale Panie, Ty nie wziąłeś nas, Panie, już do siebie, Ty nas tu pozostawiłeś, Panie, abyśmy byli świadectwem Twojego dzieła, Panie, i tak chcemy, Panie, okazywać Twoją miłość, którą Ty nam okazałeś, Panie, temu światu, tym zgubionym ludziom, Panie, aby Panie i oni mogli poznać Twoją miłość, ale aby Panie po prostu też okazywać miłość ludziom, Panie, aby po prostu też ich kochać, Panie, nie jakoby oni mieli być jakimś zyskiem dla nas, Panie, ale byśmy, Panie, po prostu dlatego, że jesteśmy z Twojej miłości, Panie, potrafili tą miłość okazywać. Tak Ci dziękuję za to, Panie, że Ty nam okazałeś taką ogromną miłość, Panie, którą możemy się dzielić. Alleluja. Amen.